nigdy nie piastował wysokich stanowisk, z premedytacją nie publikował książek ani artykułów, wiódł na poły zakonne życie, nie ruszając się praktycznie z miejsca, nie odnosił spektakularnych zwycięstw. Był natomiast w stopniu niespotykanym uparty i niezależny w tym wszystkim, co czynił dla Polski. A Polską był pochłonięty dosłownie bez reszty. Tak w 2000 roku, roku śmierci redaktora Jerzego Giedroycia, pisał Krzysztof Kozłowski. Na 3 tygodnie przed 100. rocznicą urodzin założyciela Instytutu Literackiego i Kultury chciałabym zapoznać Państwa z kilkoma wypowiedziami jego najbliższych współpracowników i przyjaciół. Zostały one nagrane w końcu 2005 roku w podparyskim Maison Lafitte, gdzie znajduje się siedziba Instytutu i gdzie Jerzy Giedroyć żył i pracował. Otwierając spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Henryk Giedroyć, Leopold Unger, Bogdan Hosadczuk, Jerzy Pomianowski, Czesław Bielecki, Krzysztof Pomian i Andrzej Mietkowski, Wojciech Sikora zastanawiał się, czego brakuje w powszechnie znanym wizerunku Giedroycia, jakie są mało znane i niedocenione aspekty jego działalności. Posłuchajmy, jak na to pytanie odpowiedział Czesław Bielecki.
Myślę, że są takie trzy pary cech, wzajemnie zdawałoby się wykluczających, które dla każdego z rozmówców redaktora były widoczne. Jest bardzo trudno je opisać, szczególnie w takiej rozmowie. Jedną rzeczą jest nieśmiałość i pewien rodzaj dyskretnej wstydliwości, a drugą ogromna pewność siebie, ogromne zaufanie do swoich sądów i trwałość tych sądów. Drugą rzeczą jest pewien romantyczny upór, przypisywany zresztą litewskim korzeniom pana Jerzego, a drugą rzeczą, kompletnie sprzeczną z tym romantyzmem, jest zimny pragmatyzm, który widać zarówno w pewnych jego świadectwach, którym dał nieliczny dowód na piśmie, ale także w jego codziennych osądach i posunięciach. Trzecią rzeczą jest pewna serdeczność i nachylenie nad zupełnie pojedynczym losem i sytuacją, nad listem, który dostał od kogoś z prowincji, nad jakąś pojedynczą inicjatywą, a z drugiej strony jest pewna ironia i pewien chłód, z którym widzi naród polski i powtarzał często za margrabią wielopolskim, że można wszystko zrobić dla Polaków, ale z Polakami niczego prawie zrobić się nie da. Więc to jest tak, to są takie trzy pary kontradykcji, które były bardzo wyraźnie widoczne, a jednocześnie one harmonijnie budowały tego człowieka, tę osobowość. To był żywy człowiek, który to zrobił w tej sali, w której siedzimy, patrząc na te witraże, tylko że było trochę więcej bałaganu i lubił oglądać westerny.
O redaktorze Jerzym Giedroyciu mówił Czesław Bielecki. Kolejne fragmenty wspomnień, jakie snuto na jesiennym spotkaniu w Maison Lafitte, przedstawimy Państwu w naszych najbliższych audycjach. Jesienią 1905 roku w czasie Salonu Paryskiego swe płótna wystawili wspólnie trzej malarze: André Derain, Maurice Vlaminck i Henri Matisse. Jaskrawość, nasycenie barw i kontrastowe zestawienie tych obrazów zaskoczyły zarówno publiczność, jak i krytyków. Jeden z nich określił grupę mianem dzikich, Le Fauves. I tak narodziła się nazwa pierwszego kierunku sztuki XX wieku – fowizm. Fowiści, podobnie jak ich poprzednicy, symboliści, protestowali przeciwko impresjonizmowi. Jednakże w przeciwieństwie do nich nie żywili zainteresowania głębszymi treściami, jakie miał nieść obraz. Uważali je za zbędną literaturę. Interesował ich tylko i wyłącznie plastyczny aspekt tworzonych prac. Najsłynniejszy z fowistów, Henri Matisse, powiedział: dla mnie ekspresja nie polega na wyrazie twarzy i nie zawiera się w geście. Jego obrazy, taniec, muzyka, czerwone studio, rodzina artysty to synonim radości życia i zachwytu nad różnorodnością przyrody. Matisse zajmował się też projektowaniem dekoracji i kostiumów teatralnych. Był autorem malowideł ściennych i ilustracji do książek wykonywanych techniką litografii, akwaforty, drzeworytu. Z ostatniego okresu życia, gdy był już na wózku inwalidzkim, pochodzą podobne do kolażu prace wycinane z kolorowego papieru. Najpiękniejsze muzeum Henri Matisse'a znajduje się w Le Cateau-Cambrésis w Pikardii w departamencie Nord-Pas-de-Calais w północnej Francji. Oprowadza nas po nim jego dyrektorka, pani Dominique Szymusiak.
C'est un musée assez exceptionnel en France. D'abord parce qu'il a été créé par le peintre, par Matisse lui-même, dans sa ville natale en 1952. Sa ville natale, c'est le Cateau-Cambrésis. C'est une petite ville du nord de la France.
To muzeum jest dosyć niezwykłe, po pierwsze dlatego, że zostało założone przez samego malarza Henri Matisse'a w 1952 roku w jego rodzinnym mieście Le Cateau-Cambrésis, z dala od wszelkich turystycznych szlaków. Historia była taka. Pewnego dnia mieszkańcy Cateau udali się do Matisse'a, by go poprosić o nadanie imienia szkole, która akurat się budowała w miasteczku. Matisse powiedział, że nie tylko się zgadza, ale także, że gotów jest podarować swe dzieła miastu, jeśli otrzyma salę. I mieszkańcy ofiarowali mu oczywiście najpiękniejszą, główną salę merostwa, gdzie mógł zagospodarować 80 metrów kwadratowych i umieścić 82 swe obrazy. To był jedyny, ale za to wielki dar, jaki Matisse przekazał swemu miastu, liczącemu dzisiaj 7 tysięcy mieszkańców.
Créé par Matisse, il a immédiatement dit que lui aussi il était originaire du Cateau et que lui aussi il allait faire une donation importante. Et il a donné 22 œuvres importantes, grandes, qui ont été installées dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Et là, chose extraordinaire, les habitants se sont mariés pendant 30 ans.
Na tym jednak nie koniec historii, bo z okolic Cateau-Cambrésis pochodził także Auguste Herbin, który, kiedy zobaczył muzeum stworzone przez Matisse'a, postanowił również przekazać sporo swych dzieł. 20 jego dużych płócien zawisło w salach ślubów na merostwie i przez 30 lat mieszkańcy pobierali się wśród nich. To małe muzeum składające się z sali Matisse'a i Augusta Herbin zarządzane było przez cukiernika, który zamykał swój sklepik za każdym razem, kiedy pojawiał się zwiedzający. W 1980 roku cukiernik zmarł i merostwo postanowiło przenieść muzeum do XVIII-wiecznego, zbudowanego przez arcybiskupa Lille, Pałacu Fenelon, znajdującego się o 100 metrów od merostwa. Spadkobiercy Matisse'a przekazali wtedy muzeum bardzo wiele cennych darów i w konsekwencji z małego muzeum zrobiło się duże muzeum o dużym znaczeniu. 10 lat później okazało się jednak, że muzeum zarządzane przez miasto nie ma już środków do życia. Pieczę nad nim przejął wtedy departament Nord. I w ten sposób w 1992 roku muzeum stało się muzeum departamentalnym. Wszystko zostało zmienione, kolekcje Matisse'a i Herbin zostały wzbogacone, architekt Roland Baudouin zajął się renowacją wnętrz i w 2002 roku otworzyliśmy odnowione i powiększone muzeum, w którym dzieła są wspaniale eksponowane. Sale są duże i nowoczesne, imponująca jest zwłaszcza sala wystaw czasowych.
Les œuvres magnifiquement présentées dans ce palais du 18e, agrandi et transformé avec véritablement un côté contemporain très fort, avec une splendide salle d'exposition temporaire. Avec derrière surtout le département du Nord.
Mamy około 500 dzieł Matisse'a, nie tylko obrazów, ale także grawiur, ilustracji, rysunków i rzeźb. U nas można naprawdę odkryć prawdziwego Matisse'a. Mamy najpiękniejszą kolekcję z całej Francji. Pozostałe jego płótna znajdują się przede wszystkim w Ameryce, Skandynawii, Szwajcarii i Niemczech. Drugi dział naszego muzeum to sale poświęcone twórczości Auguste Herbin, który wykonał ogromne witraże dla jednej ze szkół Cateau. Jest to jedno z największych dokonań sztuki XX wieku. Trzecia kolekcja, którą zdobyliśmy w 2002 roku, to książki wydane przez Terriad z ilustracjami Chagalla, Matisse'a, Picassa i Giacomettiego.
On fait des expositions autour des deux collections, des trois collections d'ailleurs, avec une autre collection qui est arrivée ensuite en 2000, les livres illustrés de Terriad, enfin édités par Terriad, avec donc les livres illustrés par Chagall, Matisse, Picasso.
W Muzeum Matisse, o którym mówiła Dominique Szymusiak, 2 lipca otwarta została wystawa czasowa Polskie awangardy, dialogi historyczne od Malewicza do dziś. Prezentowane są na niej prace Kazimierza Malewicza i jego uczniów Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, a także Henryka Berlewi, Karola Hillera, Henryka Starzewskiego, Eustachego Kosakowskiego, Tadeusza Mysłowskiego, Jarosława Flicińskiego, Stanisława Drużdża i Romana Opałki. Opowiem o tym Państwu następnym razem.